No cześć, cześć Marku.
Cześć, cześć Przemku.
Po 3 tygodniach wracają szamani mikrofonu.
Wow.
Dawno nie było takiej przerwy.
Wow.
Wszyscy się stęsknili. Był materiał merytoryczny w tym czasie. I chcieliśmy podziękować w sumie, bo Marek też chciał podziękować, Rafałowi za wsparcie nas finansowe na YouTubie.
Spoko, bo akurat majtki mi się kończą, więc...
Tak, i Krzysiejowi 9229, bo też Krzysiej napisał: Karol, wróć. No, nie wiemy, czy Karol wróci, na razie ma ojcostwo na głowie. A Rafał napisał: takie niespodzianki to się nie spodziewałem, aż się łezka w oku zakręciła. Oby częściej Piotrek uczestniczył w podcastach. Jak jeszcze byłby Karol dodatkowo, to nawet z przyjemnością wysłuchałem półgodzinnego off-topu Joanny i to w odcinku Gierkowo. Gdzieś tutaj szpilki zostały ten pociśnięte.
nie ma to jak być miłym, a przy okazji szpileczkę włożyć. Biedna Asia,
nasza. Rafał Kurcy 1. Dziękujemy za finansowe wsparcie. I polecamy się na przyszłość, ponieważ Marek musi sobie kupić porządne cotton fieldy.
Takie, ja bym bardziej myślał o takich majteczkach z cukiereczków.
Albo takich, jak na masażu ci dają, takie, wiesz, z takiej pończochy.
Na masażu dają majtki?
No, takie stringi z pończochy.
Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. A gdzie chodzisz?
Wiesz co, no to zależy, nie? W hotelach z reguły, w hotelach. Takie, wiesz, okay. Jest strefa spa, można sobie wykupić masaż i tam wtedy się idzie i dostaje się takie kusy. Ja mam zawsze problem, nie wiem, która strona to jest przód, a która tył. Bo obie są...
Jesteś obrzydliwy, tylko tyle ci powiem. Już sobie wyobraziłem to wszystko z przodu i z tyłu.
No tak czy siak, tutaj musiało być lekkie cięcie, bo coś mi się z internetem stało. Dzisiaj drameczki, więc szamań mikrofonu przed wami. I myślę, że 2 minuty off-topu są wystarczające, chyba że Marek, masz coś do dodania.
Mam, rany boskie, słuchajcie, uzależniłem się, kolejna rzecz, od której jestem uzależniony w życiu. Na Humble Bundle kupiłem sobie paczkę gier i jedną z nich był Demonologies. Jest to gra, w którą grasz z ludźmi przez komunikator głosowy, znaczy jest komunikator głosowy tam dodany, no i łazisz po domu jakimś opuszczonym, no i tam musisz ducha wybawić, musisz go zlokalizować, musisz go nazwać i musisz tam zrobić jakieś tam rzeczy. Jest taki horror połączony z takim escape roomem trochę i social jakimś takim doświadczeniem. No po prostu trzeba to w dzień i noc. Żałuję bardzo, że znalazłem tę paczkę gier. Także polecam wszystkim, nazywa się ta gra Demonologist. Kto grał, ten wie. Kto gra, ten proszę mnie dodać na Steamie, zagramy razem. Okay. Mam 50 level.
No brzmi kusząco, tyle ci powiem.
Yes.
A ja kupiłem sobie nową grę, nowego Felda dzisiaj.
Którego? Tym razem?
Marrakesz.
Ja kupiłem sobie Na ile ogarniasz, czyli grę quizową. Pozagrałem sobie na jednym z u nas z konwentów, znaczy konwentów w bibliotece. No. Wiecie, w Koszalinie są takie konwenty. I mi się spodobała, bo tam działa to tak, że od 1 do 10...
To nie jest Gierkowo.
Oceniasz na ile... No dobrze, ale to szybko powiem, skoro off-top. Czyli, że od 1 do 10 oceniasz swój stan wiedzy na temat jakiejś dziedziny, czyli na przykład, nie wiem, tam zamki i mówisz, dobra, na 10 pytań, jak odpowiesz, to przesuwasz się 10 do przodu, w zależności co tam wiesz. Mhm. Taka sytuacja.
Okej, okay, fascynujące.
60 dobra. Zł, dlatego kupiłem.
Wow. Okej, okay, powiem tak, Marek, dynamiczne. No, jesteśmy po przerwie. Słuchajcie. Pierwsza sprawa. Marek, mam pytanie do ciebie. Marek poszedł do łazienki. Już wrócił.
Nie, poszedłem otworzyć pralkę. Żeby mi zgniło pranie.
Marek, mam do ciebie pytanie. Jak bardzo w skali od 1 do 10 cieszysz się, że nie zdołałeś kupić maty do Pagana?
No pamiętam mój początkowy zawód, że tej maty nie będę mieć i będę miał jakieś gówniane, drewniane znaczniki, ale koniec końców te znaczniki są piękne. No mapa, jak wiadomo, znaczy mata, jak wiadomo, jest z błędem i jest tam naklejona jakaś śmieszna naklejka. Trochę to jest słabe, bo wiecie, bo to...
To nie jest naklejka. Trzymajmy się faktów. To jest rzetelny podcast plotkarski, w którym trzymamy się faktów. To nie jest naklejka.
A co to jest?
To jest jakieś takie naprasowane. Takie, że to jest
no dobrze,
nadrukowane wręcz. Że to,
każda nie... prasowanka jest naklejką, a nie każda naklejka jest prasowanką. No jakby,
nie, to nie, bo to nie jest tak do końca naprasowane, tylko to jest tak nadrukowane, że to nie da się tego ściągnąć w żaden sposób. To jest integralną częścią maty. Tylko się odznacza.
Mam ci udowodnić, że to się da ściągnąć?
No,
Jezu, to nie jest będziesz... nadrukowane, bo skoro czuć pod palcem, no co tam się da? Oczywiście, że to nie jest nadrukowane.
Ale miałeś to w rękach?
Miałem to w rękach.
I czuć pod palcem?
Czuć pod palcem.
Jaka konwersacja. Okej, okay, czyli da się zerwać, tak? Bo kaczki twierdzą, że się nie da zerwać. Że to jest takie...
No jest, to zależy za ile, tak? To wszystko jest kwestia pieniędzy, ale uważam, że wszystko da się usunąć. Tutaj czytam o tym tam po druku, bo to jest wykonane tym tam po drukiem, czyli takim jak się daje na plastikowe elementy. No i słyszałem o tam po druku na plastikowych elementach, ale nigdy nie słyszałem o tam po druku na nie wiem, winylu, czy nie wiem, co to jest. Co, nie, to nie winyl. No nie wiem, jakimś takim materiał a la bieliźnianym.
No mata, no.
Ale, no wiesz co, bo ta mata ogólnie mi się nie podoba sama w sobie, bo ona jest w takiej zrobionej sepi i bardziej mi się podoba ta mata z pierwszej edycji, taką bym wolał, a ta mata z drugiej edycji jest dla mnie taka skąpa. Poza tym ta gra ma na tyle fajne planszetki, że ja nie wiem, po co ta mata istnieje tak naprawdę, bo...
No, planszet...
no bo wszystko...
Jak grałem ostatnio, to położyliśmy sobie na matę planszetkę.
No właśnie, nie?
Bo,
wiesz, planszetki są ładne, wiadomo, jak to planszetki, nasycony kolor, ładne są.
Tak.
Ja nie wiem, po co, no tutaj nie widzę zastosowania tej maty zbytnio, ale no niektórzy lubią mieć, aby mieć, no.
Znaczy w tej sytuacji dla mnie jest dwie rzeczy są takie dziwne, bo... Ta sytuacja wyszła w ogóle w momencie, kiedy któryś z klientów, z graczy, wrzucił zdjęcie na Facebooka, że dostał matę już w końcu i że na tej macie jest, te ikonki są takie dziwne, nie? Jakby były tam właśnie nadrukowane tym tam podrukiem albo naklejone coś, czy nie wiadomo co, nie? No i pod tym postem kaczki wyjaśniły, że na macie był błąd w ikonografii, więc... Oni musieli nanieść na niego poprawki i takie wysłali. Tylko, że oni nie poinformowali o tym przed wysyłką, tylko jak już się wzięło i zesrało, nie? To dopiero wtedy zaczęli informować o tym, że słuchajcie, na macie był problem, my tutaj nadrukowaliśmy i tyle, nie? Więc komunikacyjnie bardzo słabo. To, że oni coś takiego zrobili, spoko, no w jakiś sposób naprawili problem, ale no w tym momencie mata jest, no może to komuś przeszkadzać, więc jeżeli dostał taką matę, a no nie wiedział o tym, że taka sytuacja będzie zaistnieje, no to jest już trochę takie no niefajne. No i druga sprawa jest taka, że kaczki mówiły o jakichś tam problemach logistycznych związanych z tam z wysyłką, nie? Bo tam pakan się jakoś tam opóźniał, bo już mieli go na magazynie, ale nie mogli go wysłać, coś tam. No i nie powiedzieli, i te problemy logistyczne, to jak się okazało, to jest problem z matą, który trzeba było rozwiązać i nadrukować na niego nowe ikonki. Więc to też takie trochę dziwna komunikacja. No ale taką mieli komunikację, tak wyszło. No. Ale i tak kaczki tak, wygrały planszowe Grand Prix, więc są chyba teraz aktualnie ulubionym wydawnictwem. A jak wiemy, wydawnictwa, które są na pierwszym miejscu w planszowym Grand Prix, popełniają błędy.
Myślałem, że powiesz, że które są na pierwszym miejscu, za rok będą na ostatnim. Myślałem, że tak się skończy.
To nie, bo portal, znaczy Drzwi Games dotychczas był na pierwszym miejscu, teraz spadł na drugie, także teraz nie będą popełniać błędów.
Znaczy, no, ja tam słyszałem ze strony Michała bodajże, ale nie chcę kłamać, czy to było z oficjalnego kota, czy od jego prywatnego. Takie zdanie, które mnie bardzo irytuje, mianowicie to zdanie brzmiało: zaistniała wada nie wpływa na rozgrywkę. Czy tam, no wiecie, to było w dłuższych słowach napisane, ale że po prostu, że ta wada no, nie wpływa na to, na jakość rozgrywki, ogólnie na rozgrywkę samą w sobie. To jest takie serio, że my jakieś cudawianki do tych gier kupujemy i to chyba nie chodzi o samą grywalność, bo gdyby tak było, to bym grał jakimiś węglami.
Samą podstawkę.
takim, no nie, jakimś wyrytym węglem, nie wiem, tam z kija bym sobie zrobił jakieś figurki, no ale to chyba nie o to tylko chodzi, żeby coś było grywalne. No ale, no wiadomo, no, każdy popełnia błędy i trzeba to wybaczyć. I Lucky Duck Games, według mnie. Tylko więcej tak nie róbcie, bo to jest jakaś śmieszna sprawa.
No ale teraz będzie druga mata i druga mata przyjdzie i będzie już dobra. Tylko pytanie, czy ci, co dostali pierwszą matę słabą, to teraz dostaną drugą matę dobrą. Pewnie nie, no bo to są koszty. Dobra.
No właśnie.
Przechodzimy do ten, bo musimy przyspieszyć. Przestańcie już szkalować wydawnictwo Portal i to jest twoje. Proszę.
Tak, tutaj bardzo ciekawa rzecz, nawet nie widziałem, nie słyszałem o istnieniu takiego zespołu, słyszałem o istnieniu tej gry, mianowicie o Inis, albo też dla niektórych Ainish. Pozdrawiam Gambita chyba, bo on tak mówi.
Ale nie, Gambit mówi chyba Inish, Inish.
No, mówię Inish.
Powiedziałeś Ainish.
Aha, bo tak jest, okej, okay, jest Ainish, Inis i Inish. Okej, okay, to jest w ogóle, no dobra.
Jest to zagadka lingwistyczna.
Jestem do tyłu. No i tutaj przestańcie już szkalować, wydawnictwo Portal ujawniło, słuchajcie, że na okładkach, ale nie tylko na okładkach, czyli na pudełku tej gry, ale nie tylko na różnych tam elementach, są grafiki z płyt zespołu Dark Throne. Zespół Dark Throne jest to zespół heavy metalowy bodajże, bo to widziałem te okładki, to no to przeżegnać się można, bo tam jakieś demony przyzywają. Hashtag demonologist. No i co? No i tutaj to wydawnictwo Matago to oczywiście dostało prawa do tych grafik, no bo to nie było tak, że oni sobie jakoś tam bezprawnie to wykorzystali. No ale postawili zrobić tutaj, cytuję, recykling tychże grafik. Czy kogoś to dziwi? No nie wiem. Dla mnie to jest jako ciekawostka, ale nie to, żeby mi jakoś to mocno oburzało, no bo to są tak odrębne od siebie dziedziny, heavy metal i gry planszowe, że ja tutaj tą kooperację widzę dobrze. W sensie fajnie, że się ludzie wspierają, a nie to.
Znaczy, bardzo mi się podoba ten, bo jest pytanie, pan Jan pyta, a to nie jest częsta praktyka? I przestańcie szkalować, odpowiada, recykling grafik? No jest. Okładki płyt zespołów mieszkających w lesie przeniesione na pudełka gier planszowych? Niekoniecznie.
No ale to jakby, no, wiesz, jak recykling grafik, no to wydaje mi się właśnie jest częsty i jakby co za różne rzeczy.
Tak, ale to jest dosyć ciekawe, że
to jest wzięte.
Dosyć, bo to, no właśnie to nie jest dramka, nie? To jest bardziej taka ciekawostka. Ale no tak. Właśnie dosyć ciekawa sprawa, że sięgnięto po grafikę zespołu heavy metalowego i wrzucono ją na okładkę gry o... to jest Irlandia? O Irlandii chyba, tak? I niż jest
to są takie, tak, to są takie mity skandynawskie, tak, ale no nie wiem, czy koniecznie Irlandia, znaczy, nie?
Celtyckie. Celtyckie bym dał bardziej. No. Dobrze. To teraz chyba ja. Czyli mityczny wiatr. Jeden z naszych słuchaczy zadał na pytanie. Hej ekipo, pytanko, czy macie na radarze wspieraczkę mitycznego wiatru, która w retailu już dobrze się zagościła w kilku krajach? U nas jest od grudnia, to prawda, Galacta wydała, a nadal nie dotarła do wspierających i znów przesunięto jej termin. Teraz miało być, że w marcu. Patrzyłem, jeszcze nie dotarła, ale jest już kwiecień. Ale co się dziwić, jak twórca na GameFoundzie zapomniał nawet publikować update'y. No i ja sobie wszedłem na te wszystkie update'y. I faktycznie update z 15 lutego 2024. Hej, no niestety mamy problem z tym, że łodzie nam się pogubiły. Jedna łódź przypłynęła, jedna nie przypłynęła, czekamy na trzecią i ogólnie coś tam im się zesrało z tym, z transportem, logistyką i wszystkim. Ale tutaj też jest jakby inna sprawa, że te statki to wyszły jakoś pod koniec 2023, listopad 2023 wyszły z Chin. No a zobaczcie, a pod koniec 2023 już w Polsce była wersja retailowa, więc coś tutaj w ogóle im zupełnie nie zagrało, bo według mnie najpierw powinien się pojawić Kickstarter, dotrzeć do wspierających, a dopiero potem retail, więc jakieś tutaj bardzo złe rzeczy się podziały w Open Owl Studios, tak się nazywa wydawnictwo, no i Mityczny Wiatr. Także współczujemy wspierającym, że oni nie mogą zobaczyć tej swojej gry na półce, a widzą, jak ich koledzy, którzy zakupili grę w sklepie, już się zagrywają.
No ale to tak już. Już jestem tak oswojony z tą sytuacją.
No wiem, czekaj, ale czy ja dostał? Czy my się powinniśmy oswajać z tą sytuacją, bo to też jest inna kwestia, nie? Bo ja myślę, że za każdym razem, kiedy taka sytuacja wypływa, czy to za każdym razem jak Awakening mają obsuwę, czy nie wiem, czy Phalanx ma obsuwę, no to powinniśmy o tym mówić, nie? A jeszcze tym bardziej jak gra, która trafia najpierw do retailu, a potem do wspierających, to już w ogóle jest totalny nowy duch mnie i taki już skrajny przypadek.
No, rozumiem, tylko że wiesz, no każdy z nas jest człowiekiem i pewnie tylko go dotykają go bardziej rzeczy, które są jakieś tam osobistą sprawą.
Ale no, co to masz osobistego? Ja, przykład, no, po prostu
nie, no chodzi, co ja chcę powiedzieć, że na przykład mnie opóźnienia gier w ogóle nie wkurzają, więc no...
Ale dla to nie
mnie
chodzi o opóźnienie gry. To nie chodzi o opóźnienie gry. Opóźnienie to tam jest inna sprawa. Tu jest, wiesz, o to, że wspierający pluje się w twarz, a retailowcy już dawno dostali, nie? No to jest, kurde, według mnie trochę...
No, tak, to ja mówię o opóźnienie wysyłki gry do wspierających w stosunku do tych retailowych, jakby to był taki mój skrót myślowy. Ja mówię tutaj trochę o Wiedźminie, jak była ta wizja ludzi, którzy dostaną Wiedźmina przede mną. No i miałem totalnie to w dupie. Znaczy ja rozumiem, że niektórych to denerwuje i no i mają do tego prawo, nie odbiera im tego, ale mnie to zwyczajnie nie rusza. O, i to jest moje osobiste zdanie.
Ciebie nie rusza, ale ja jednak stoję po stronie osób, które wspierają, jednak wydają pieniądze, mrożą je, że tak powiem, i płacą na Kickstarterze. Dzięki nim też ta gra powstaje, no bo to oni jednak te pieniądze dają na rozwój tej gry. I bez nich też ten retail by się nie pojawił, więc według mnie no oni mają pełne prawo dostać tę grę szybciej. Nawet niech to będzie kilka miesięcy, tam nie wiem, 2-3 miesiące i spoko, a nie, że potem się okazuje, że jednak to zapewnienie, że dostaniesz wcześniej, było takim tylko wiesz, czczym gadaniem, nie? Ale jak już jesteśmy przy Kickstarterach i GameFoundach, to kolejna dramka, tym razem związana z Dante, znaczy może nie z Dante Inferno, bo to jest gra, która tam na GameFoundzie się ostatnio pojawiała, ale z wydawnictwem CGS. Tutaj Marek mi podkreślił, dziękuję za tą redakcyjną tutaj współpracę. Teraz mi tak, mamy wspólny plik i ten i Marek mi tutaj podkreśla różne rzeczy albo pisze mi dziwne rzeczy, także potem tak.
Nawet w trakcie potrafię coś pisać.
Tak, no i mamy to wydawnictwo CGS i ono miało wcześniej inną wspieraczkę, Chronicles of Drunagor, i była tam co się, coś źle?
Nie, nic.
Coś źle powiedziałem?
Nie, bardzo dobrze.
Ale co, źle powiedziałem jakieś słowo? Bo już...
No dobrze powiedziałeś. Mów.
No Drunagor to jest bardzo trudne słowo.
No mów o tym Drunagorze.
Dobrze. I była tabelka z wyszczególnymi cenami wysyłki. No i na przykład do Europy było, że $20, do Stanów też gdzieś tak koło tego. No i minęło kilka miesięcy i nagle się pojawiła informacja, że wysyłka Olina do Stanów Zjednoczonych wzrosła z $200 na $550. Nie, przepraszam. Olina, który kosztował $550, do USA kosztował ponad $200. Już mam. Już jest ten. Przepraszam, trochę zamieszałem. Czyli $200 wysyłka, nie? Co mamy jeszcze? Do Europy, jak było $20, to zmieniło się nagle na 40 za samą przesyłkę, bez VAT-u, nie? A jeżeli miałeś tam, ale to za samą taką podstawkę, nie? Bo jeżeli tam dodawałeś sobie jeszcze jakieś dodatki i jakieś inne rzeczy, to nagle ta wysyłka jeszcze bardziej wzrastała. No i najpierw to CGS dało info, że co... że to jest wina GameFounda, że oni tutaj jakiś błąd popełnili, że te ceny, one takie były, tylko że GameFound to źle zainterpretował. I oni w ogóle zmienili w tej kampanii w pewnym momencie te ceny właśnie na tym zdjęciu, nie? Że najpierw były te poprzednie, a potem CGS wrzuciło inne ceny tego shippingu. I co jeszcze? Potem oni się bronili tym, że tam takie są teraz ceny shippingu i nagrał nawet jakiś filmik z jakimś gościem z firmy spedycyjnej tłumaczącym, że wysyłka musi tyle kosztować, jest to najlepsza oferta na rynku i ludzie wysyłali im oferty innych firm transportowych, innych kampanii wspieraczkowych, gdzie te ceny były zupełnie inne, nie? I dało się dużo taniej zrobić taką wysyłkę. No i jeszcze co? Oczywiście padł też argument, że te wysokie ceny były tłumaczone wysokimi kosztami kontenerów. I faktycznie ceny były wtedy wysokie, ale oni tłumaczyli, że to jest też spowodowane tym, że oni chcą bardzo szybko wysłać to do wspierających, więc dlatego te kontenery takie drogie, nie? No, tylko że wspieraczka zaliczyła ogromne opóźnienie i ceny kontenerów spadły. Ale o tym, żeby wrócić do starych cen, już CGS nic nie mówiło, nie? I ignorowało oczywiście pytania, jak to możliwe, że utrzymano po naprawie rzekomych błędów zbliżone koszty pierwszej fali i drugiej fali shippingu, nie? No i płacisz w tym momencie dwa razy więcej płacisz za wysyłkę. Także no taka dosyć śmierdząca sprawa, jeśli chodzi o ten CGS i faktycznie, bo to był to się wiązało z komentarzem pod jednego z użytkowników pod kampanią Dante Inferno. No i faktycznie, jeżeli chcecie wspierać coś od CGS, to miejcie z tyłu głowy, że lubią robić takie dziwne rzeczy i nie wiem, czy ukrywać koszty w tym shippingu, czy co, bo tak właściwie to na to wychodzi, nie? Że źle, albo źle policzyli, albo właśnie ukryli tam jakieś koszty, które ponieśli. Nie wiem. Także tyle.
Ja czytam komentarze i jest jedna wielka masakra. Na przykład ktoś, kto zamawiał do Switzerland, to jest Szwajcarii, no, płaci około 160 euro, co jest poza skalą tutaj wymienioną, więc też dziwna sprawa. Ale to, co ja zauważyłem, że core ma 8 kilo.
Bo Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, więc możliwe, że dlatego, nie? Ale to było dziwne w ogóle. Ale,
no wiem, ale Europa to Europa, kogo to obchodzi?
No nie wiem. Widzisz, no możliwe, że to przez to, że muszą jeszcze, nie wiem, jakieś cła płacić czy coś.
Ciulnie, no dobrze, no ale skoro jest taka sytuacja, no przecież chyba jakaś wiedza polityczna minimalna powinna być. No i skoro masz Europę, to tam jest często napisane not included, coś tam. Tak. Tutaj nie ma tak napisane, jest napisane euro, no to Europe, no to Europe. No i słuchajcie, to jest scorebox 8 kilo od 19 do 29 euro, więc nie wiem, wybierzcie sobie cenę. Ale potem macie kolejny level, to jest 18 kilo, więc praktycznie dwa razy więcej, a cena wzrasta do 115 euro. 29 do 115, no to jest trzy razy więcej, a dwa razy większa jest paczka, tak? Znaczy dwa razy więcej kilo ma, więc chyba już lepiej wysłać, skoro one mają takie ceny, jaka jest logika, no bo chyba drożej jest wysłać dwie osobne paczki po 8 kilo, a tutaj wychodzi, że nie, że drożej jest wysłać jedną 18-kilową paczkę, więc nie wiem, czemu tego nie rozbić. No ale cenę dla Stanów Zjednoczonych za ten Master All-In zapłacić 300 euro? 300 euro za przesyłkę? Co to w ogóle jest?
No,
to przecież się nadaje do jakiego... Nie, no to w ogóle
To już nawet Queen Jornot nie robi takich akcji, nie?
Czy tam było chyba tam, nie wiem,
Ale dobra, do RPA było, ja pamiętam, nie? Była taka jakaś tam przesyłka za kilkaset dolarów, ale to do RPA, a nie, kurczę, do Stanów Zjednoczonych, nie? No szanujmy się.
Ale 300 euro? Co to w ogóle za cena jest 300 euro? I tu też jest właśnie te Stany Zjednoczone, ta cena jest od 87 do 300 euro. Co to jest? No nie wiem, no dla mnie jest jakiś jeden wielki skam. niefajnie. Gra jest dosyć mocno znana i tak samo to Dante jest znane, no ale ta zagrywka zupełnie, zupełnie sprawiła, że nie jestem zainteresowany tym wydawnictwem. No nie będę płacił za, nawet do Europy ta wysyłka Core, to chyba nie wchodzą te stretch goale, tak? Czyli te entry level. 115 euro? No bo giełą kogoś? Ty za tyle to jak grę kupuję. Nie, to do widzenia.
No. No okej, okay, dobra. Słuchajcie, z newsów Cool Mini or Not przechodzi do GameFounda. I czemu to jest w dramkach? Bo Marek się też tutaj mi... czemu to jest dramka? Napisał, nie? No i to jest dramka dla Kickstartera. Ponieważ tracą kolejnego dużego gracza ze swojej stajni. No bo już jakiś czas temu odszedł Chip Theory Games. Też odszedł, z tego co pamiętam, gość od Frosthaven i Gloomhaven. Spoko, Marek. Możesz się iść napić. Polas w sobie, nie? Ale zaraz będzie te, twoje zaraz będzie. Idź się napić szybko. Boże, jak polas, szybko. Ten, dobrze, leje wodę. Słyszę, jak leje wodę. Okej. Okay. No i co? I z KS-a spierdzielają kolejne firmy. To jest dosyć niepokojące, a planszówki na Kickstarterze to jest główny kuń pociągowy. Tam z tego co widziałem, to mało co osiąga takie wartości jak właśnie planszówki na ten moment. O, wrócił. Więc czy to jest zmierzch Kickstartera? Nie wiem, ale trzeba przyznać, że GameFound dobrze rozgrywa całą tą sytuację, bo KS nie ma wbudowanego tego całego obsługi tych pledży, nie? I tam tego wszystkiego. No i w GameFoundzie można sobie rozbić cenę gry na raty.
Na raty.
No, na raty. Tak jest. Więc to też jest dla niektórych spoko i korzystają z tej opcji. I masz chyba lepszą ochronę kupujących, z tego co pamiętam. Że no same zalety, no same zalety, no wadą jest to, że trzeba wydawać pieniądze. Tego jeszcze jakoś nie obeszliśmy.
No Awakeni zacierają ręce, tak? Bo GameFound jest Awakenowy.
Tak, tak, tak. No na pewno to, że Cool Mini or Not przyszedł do nich, to no super, nie? Ja się właśnie dziwię, że na przykład teraz ta nowa wspieraczka Orient Express od Chaosium to nie idzie właśnie GameFoundem, bo...
Jaki Chaosium? Canon Unplugged?
Nie, nie, nie. Orient Express jest od Chaosium.
To coś, no. Źle wiem.
Tak, Chaosium to są ci, co mają w rękach całe to Cthulhu, nie? I oni wydają tego RPGa.
Okay.
I oni teraz mają swoją odnogę planszówkową i robią właśnie planszówki. I cała odnoga planszówkowa to są Polacy. Tam jest dużo osób z Black Monka, jest ten gość, co Kuba Polkowski, nie? Więc tam jest taki dosyć spory skład polski. Więc jest duże zdziwko, że to poszło Kickstarterem, a nie GameFoundem. No ale nie wiem. No także tyle, jeśli chodzi o to, że GameFound ściąga kolejnego dużego gracza. Czy dla nas będzie dobrze? Nie wiem, ale może ceny tych wysyłek będą w końcu normalne do Polski. Hej, tych Cool Mini or Not-owych tych gier.
No, Cool Mini or Not robią fajne rzeczy, bo tam są fajne te ekskluzywy.
No.
Więc tak sporo nas omija. Znaczy tych, co boją się tych VAT-ów i tych przesyłek drogich.
No, może jakiś tam fajny sposób na to znajdą. Czekamy na coś nowego właśnie w takim razie od Cool Mini or Not na GameFoundzie. I Marek, co tam masz?
Teraz Marek, no właśnie to nie jest dramka, to jest bardziej ciekawostka. Oczywiście musiałem to dostać, bo ktokolwiek inny. Mowa tutaj o Dino Erotica. I ja pobieżnie o tym powiem, bo uważam, że znalazłem ciekawszy temat niż Dino Erotica. Chociaż obejrzałem sobie minutowy filmik o Dino Erotica, który jest na stronie Kickstartera i po prostu jakiś piwniczek tam opowiada na temat tej gry.
Czym jest Dino Erotica?
No kurczę, to jest gra RPG, gdzie romansujesz z dinozaurem. No nie wiem, no ja już... To jest za dużo dla mnie. To jest za dużo dla mnie i ja zbyt wiele o tym nie powiem, poza tym, że to jest, ale znalazłem coś lepszego, bo znalazłem, co? Znalazłem taką jaki stronkę, nazywa się Erotic Cancer, nie wiem czemu jest taka nazwa, ale nie, przepraszam, Exotic Cancer, przypomniałem. I Exotic Cancer będzie wypuszczał grę, która się nazywa Night Shift i tutaj wcieli mi się w rolę stripteaserek, tylko i wyłącznie, nie ma stripteaserów, którzy będą próbować wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z portfeli gości odwiedzających ten klub ze striptizem. Czyli tutaj mamy, no co, sex working, no i co? No i osoba, która zdobędzie jak najwięcej kasy, no to wygrywa, wiadomo. Ale tutaj wszedłem sobie na stronę Exotic Cancer i słuchajcie, co można kupić, to bania mała, bo można na przykład kupić kolczyki w kształcie tamponu. I to takiego tamponu użytego.
Tak, i one są nawet ładne.
Tak, one są nawet ładne. Można też, jest w ofercie taki naszyjnik z rozłożonymi nogami kobiety w szpilkach i z kryształkiem w miejscu, gdzie jest wulwa.
Tak.
It is what it is.
Wiedziałem, co jeszcze mamy. Też jest, na pierwszy rzut oka nie wygląda tak, jak to opisał Marek. Dopiero jak się przyjrzysz tak bardziej, to zaczynasz, ej, to faktycznie wygląda tak, jak wygląda.
Jest sporo tutaj takich erotycznych, znaczy no to nie są erotyczne gadżety, tylko takich erotycznych takich biżuterii, akcesoriów. I jednym z nich też jest zawieszka, tylko już mi tutaj internet przestał działać, jak wszedłem na Exotic Erotica. Jest to zawieszka, uwaga, taka zapachowa, do samochodu na przykład, w kształcie takiego leżącego pana i ta zawieszka, znaczy ten sznureczek od tej zawieszki, trzyma go za jego cojones.
Czemu o tym w ogóle rozmawiamy? Bo ja się zastanawiam.
No, rozmawiamy dlatego, że firma, która produkuje takie, no nie wiem, egzotyczne nazwijmy to, produkty, postanowiła wypuścić grę planszową.
No i
A mówimy o tym, no bo recenzowałem grę planszową i jestem już teraz ekspertem. Nie grę planszową, tylko gay saunę. Recenzowałem grę planszową, więc wiele mogę. Recenzowałem gay saunę, więc uważam, że też się odezwę do nich, żeby zrecenzować Night Shift. I może trochę więcej będę mógł powiedzieć, bo kiedyś byłem w klubie, w takim miejscu ze striptizem. I będę mógł więcej powiedzieć niż na temat tej gay sauny, w sensie o imersji takiej gry. Także zapinajcie wrotki, no i co? I słuchajcie.
Okej, okay, czytam sobie jeszcze o tej Dino Erotice, że to gra zaprojektowana, aby zapewnić intymne doświadczenie dla dwóch graczy lub więcej, jeśli się w to wpakujesz.
No, ogólnie to jest chyba tak trochę zrobione na kanwie, że teraz wszyscy mogą być wszystkim, bo też możemy romansować ze wszystkim. Aczkolwiek ja czuję tutaj taki delikatny vibe zoofilii.
No trochę tak. Takie, albo jak masz te furries, tak? To się nazywa, jest taka, że goście się przebierają za takie pluszowe zwierzęta.
I no nie słyszałem o czymś takim, ale możesz rozwinąć temat.
Nie słyszałeś o furries? Furries, nie? Wyglądasz, jakbyś słyszał, ale raz robisz.
No nie słyszałem o czymś takim.
To sobie doczytasz. Także masz ten zadanie.
No mimo wszystko nie wiem, co to furries, ale wiem, że ta role-playing game Dino Erotica, bądź też Dinosaur Erotica, bo to w zależności, gdzie to znajdziemy, to tak będzie. No zalatuje zoofilią i ja tego nie zmienię. No.
Okej, okay, dobra. Dobrze. Czy przechodzimy do tematu odcinka? Tak, przechodzimy do tematu odcinka. Okej, słuchajcie.
Co to znaczy przechodzimy do tematu odcinka?
No, teraz mamy temat odcinka. Jakby widzisz, jak to wszystko tutaj biegnie.
Ty za dużo kaczmara oglądasz, bo kaczmar przychodzi do tematu odcinka.
Aha, dobra, to przepraszam. To teraz najgłówniejszy temat. Słuchajcie, jakiś czas temu pojawiła się informacja, że odchodzi medyk z Rebela. Jakie były oficjalne, znaczy nieoficjalnie krąży sporo plotek, ale my się plotkami nie zajmujemy. Więc oficjalnie postanowił, jak to w korporacjach zawsze piszą ładnie, postanowił kontynuować karierę poza strukturami firmy. I jakie były powody odejścia, to już jakby przemilczmy. Natomiast jaka jest historia medyka w Rebelu, to możemy sobie przypomnieć na przykład sytuację z tymi konkursami Push Your Luck. Pewnie pamiętacie, była taka pewna sytuacja na przykład, że hasło, w sensie odpowiedź do Push Your Lucka nie współgrało zupełnie z pytaniem, a mimo to znalazły się osoby, które w ciągu kilku sekund odgadły prawidłową odpowiedź. Więc czy konkursy Push Your Luck były ustawione? Nie wiem, ale się domyślam. Ale co jeszcze? Słuchajcie, teraz zrobię wam mały background. Otóż mamy coś takiego jak loterie promocyjne. Nie wiem, czy ogarniacie, co to jest, natomiast w marketingu jest coś takiego, jest takie narzędzie, które można stosować w celach promocji jakichś produktów i wtedy robimy po prostu loterię, czyli losujemy spośród osób, które biorą udział w loterii, jakąś tam wygraną. Tylko, że takie loterie trzeba zawsze zgłaszać wcześniej, tam chyba dwa miesiące wcześniej do Urzędu Skarbowego. Musi być odpowiednie zezwolenie, musi być odpowiedni regulamin, bla, bla, bla. Nie? I teraz tak, przeczytam jeden fragment. Słuchajcie tego. Jakikolwiek element losowości w przyznaniu nagrod może decydować o tym, czy mamy do czynienia z loterią promocyjną, a nie konkursem. Następnie. Wstępne losowanie grona osób, które następnie będą walczyć o nagrodę, czy losowanie zwycięstw spośród osób, które udzielają prawidłowej odpowiedzi na pytanie, to elementy charakterystyczne dla loterii promocyjnej, a nie konkursu. Teraz ważne zdanie. Podobnie może być w przypadku uznania za zwycięzcę osoby, której odpowiedź jest najbliższa prawidłowej. Dokładnie tak. Strzelanie odpowiedzi to też pewnego rodzaju poddanie się przypadkowi losowości. I teraz przechodzimy do konkursów, które mamy na Rebelu. I mamy. Kto wygra, sam wybierze, czy chce patchwork zwykły, świąteczny, czy z polskim folklorem. Wystarczy odgadnąć, ile guzików jest na zdjęciu. Wpiszcie liczbę w komentarzu. Następna rzecz. Pytanie. W poniedziałek rebeliancka lista przebojów. Ilu rebeliantów zagłosowało tym razem? Zgadnijcie, które miejsce zajmie najwyżej notowana gra z serii Wsiąść do pociągu. W razie remisu to może przeważyć szale zwycięstwa. Nagrodzimy 6 osób, które będą najbliżej prawidłowej liczby głosujących na rebeliancką listę przebojów. I ostatni przykład. Nagroda w konkursie. Osoba, która będzie najbliżej prawidłowej odpowiedzi, otrzyma. A prawidłowe odpowiedzi, czyli w komentarzu podaj liczbę dni. Ile minęło dni od rozpoczęcia prac nad grą Mlem przez Studio Rebel od dziś, czyli od daty premiery 19.01.2024. I osoba, która będzie najbliżej prawidłowej odpowiedzi, otrzyma koszulkę Mlem. I teraz tak, każdy z tych przykładów, które tutaj podałem, może nosić znamiona loterii promocyjnej, a nie konkursu. Ponieważ, tak jak przytoczyłem przed chwilą, jeżeli mamy odpowiedź jest na przykład zwycięzcą uznajemy za osobę, której odpowiedź jest najbliższa prawidłowej, strzelanie odpowiedzi to też pewnego rodzaju poddanie się przypadkowi losowości. Co nam to daje?
2 plus 2 to 4.
Tak jest. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do 3 lat albo obu tym karom łącznie. Czyli my to skonsultowaliśmy z naszym działem prawnym. Tak, Kości Pionej Bastony mają swój dział prawny i takie czynności, to znaczy takie konkursy, które mogą być loteriami, już się kwalifikują do tego, żeby Urząd Skarbowy skontrolował firmę imperium.pl i sprawdził, czy przypadkiem nie zostało tutaj złamane prawo. A jeżeli zostałoby złamane prawo, to każdy taki konkurs, który okazał się loterią, byłby obarczony karą 720 stawek dziennych. I jak sobie tam policzyliśmy, to kara mogłaby z kilka baniek wynieść.
Co to jest bańka?
Bańka to jest okrągły melon.
Milion?
No.
Co ty gadasz? Stawka dzienna?
Stawka dzienna, ale policz sobie, że na przykład takich konkursów było 100.
Aha, okej. Okay.
No, czyli 100 razy stawki dzienne, bo tam wychodziło chyba po 20 tysięcy, coś takiego za każdy, jakoś tak, nie? Więc...
No dobra, no ale ja uważam, że to nie wiem, czy ty się wczoraj urodziłeś, bo takie konkursy to już ja widzę od 100 lat.
No tak.
To i Czacha robiła, wszyscy to robili.
No, tak, no i każdy taki...
Co się uczepiłeś, Rebela akurat?
Nie, Imperium. Na przykład planszowe newsy. Mamy tutaj kolejny przykład. Pytanie konkursowe jest bardzo proste. Ile waszym zdaniem osób zagłosuje w tegorocznym plebiscycie planszowe Grand Prix 2024? I odpowiedzi uciecie w komentarzu. Warunek konieczny jest zagłosowanie w plebiscycie. Bla, bla, bla. Więc no tutaj kolejny przykład, że planszowe newsy też się wystawiają na kontrolę Urzędu Skarbowego.
Na stawkę dzienną?
Tak, robią. Dobry wieczór.
Jadę. Iu.
Tak, tak. Ale
poczekaj, jakbym miał trochę więcej czasu, to bym ich wszystkich zgłosił, ale...
Nie pamiętam, czy piszę,
nie, więc... Nie, to akurat fajne są, oni fajne rzeczy robią, to ich bym nie zgłosił, ale resztę do piachu z nimi. Ale no to bardzo dużo osób to robi, bardzo dużo. Tak, tak. Przecież ile tam... Jakieś tam słoiki, ile tam kości w tych słoikach jest, tego było od groma. Od groma.
Tak, tak. I każda z takich rzeczy kwalifikuje się do sprawdzenia przez Urząd Skarbowy, bo jest to prawdopodobnie gra losowa, a nie ten. Nie twierdzę, że to jest, bo wiadomo, nie chcemy zostać pozwani w żaden sposób. Natomiast jest prawdopodobne, że tak jest.
Ja jestem bardziej za karą pozbawienia wolności niż za tą karą grzywny.
Dokładnie. Albo tak 5 lat pozbawienia wolności, albo 200 zł grzywny.
Nie, bo to jest do 3 lat, ale tak uważam, że minimum to 2. To każdemu. Tak ja bym odpoczął... W ogóle ja bym tyle rzeczy zrobił w tym czasie, jakby oni wszyscy poszli do więzienia. Ja bym sobie życie ułożył, no po prostu wszystko zrobiono.
Ale tych, no dramek byśmy w końcu ten... No, a druga sprawa to jest to, że to jest akurat post z lutego, z tego co pamiętam. Tego, Marek, nie masz, ale ja tutaj już od razu wrzucam. W lutym pojawił się post, w którym... Oni się pytają, kogo, z kim się będą widzieć teraz na tym festiwalu, co był.
O Jezu, to był taki jakiś angielski tytuł.
Book Game, o. No i że z kim się widzimy, nie? Jest post. I że jak serduszko to ze mną, a jak taka jakaś smutna minka to innym razem, nie? No i to jest... To można dostać bana od Facebooka, bo to jest tak zwany engagement bait i za coś takiego można dostać właśnie bana na Facebooku.
Czemu? Czemu oni tak robią?
Czemu oni tak robią?
Czemu banują?
Czemu banują? No bo to jest... Nie wiem. No bo tak, no Jezu, jest zagasane, to nie można tak robić. No. A wiem dlaczego. Bo to robi zasięgi w sztuczny sposób, a Facebook... Zasięgi to możesz tylko robić, jeżeli zapłacisz, jak jesteś firmą. Więc nie można tak, wiesz, sobie tutaj robić takich jakichś zasięgowych rzeczy, nie? Takich, wiesz, co sztucznie nabijają zasięgi, bo to jest B. A musisz zapłacić pieniążki. No. Okej. Okay. Przeszliśmy przez ten temat. Kurde, nawet spoko wyszło. Chyba.
Przemek to się zawsze i po pleckach. Po pleckach się poklepie i już.
Dokładnie. Ej, ale fajnie. Dziękuję, Przemek. Bardzo proszę, Przemek. Dziękuję. Dobra, Minecraft wysprzęgnił się z premierą portalu. Słuchajcie, Minecraft Game na jakimś tam swoim...
Wytłumacz takim... słowo wysprzęgli.
Wysprzęglił. Czyli ujawnił coś za wcześnie, wbrew intencją drugiej strony.
Bo jest takie coś jak wysprzęglik.
Jakby nie drąż.
Jakiś... Ja wiem, jakie są objawy awarii i sposoby naprawy. Wysprzęglika.
Tutaj Nasza sikorka, słuchacz, on się ma chyba nick Wujo. Pisze właśnie, że on w ogóle pisze inaczej trochę. Dzień dobry, to ja tak na przyszłe dramki, skoro ma być nadrabiane. A temat jest prosty. Mańkarz wypucował. Widzisz?
No. Wypucował. Uważam, że to jest słowo o zabarwieniu erotycznym.
Mark, już, tak, dla ciebie wszystko jest ten o zabarwieniu erotycznym. Dobra. Wypucował datę dostarczenia polskiej wersji Trickeriona i Voidfall w swoich planach, które opublikowali. Więc portal nieco słabo wypadł. No i faktycznie jest screen z tego, co tam kiedy drukują, jakie wersje. No i w maju będzie Anachrony drukowane. I polska... przepraszam. W maju będzie drukowana angielska wersja, niemiecka, francuska, koreańska, chińska i węgierska. A w czerwcu będzie polska wersja Trickeriona i Voidfalla.
Fajnie.
Także jakbyście czekali na Trickeriona i Voidfalla, no to prawdopodobnie lipiec, sierpień chyba, nie? By tak wychodziło. Sierpień,
June,
wrzesień.
July?
W sensie druk będzie w czerwiec, lipiec, a przyjdzie wtedy no pewnie w sierpień, wrzesień, nie?
No nie wiem. Ciężko to przewidzieć.
Także... jakbyście się...
Nie, to myślę, że jak jest napisane reprint, to nie chodzi o to, że kiedy jest drukowane, tylko chyba kiedy... No reprint oznacza, że jest wznowione coś. Więc to wydaje mi się, że to jest data dostarczenia, ale ja nie jestem pewien.
Nie, wydaje mi się, że to jest...
To nie jest... No reprint nie oznacza, nie, tutaj chyba nie chodzi o sam druk.
Nie, to jest... Wydaje mi się, że jeszcze raz drukowanie po prostu. Ponowny druk.
No mi się wydaje, że tak, że nie.
Reprint. Ponowny druk.
No nie możesz tak dosłownie wszystkiego brać, no.
Dobra, cicho tam. Okej.
Okay. Teraz przykład, jest... czytam, co to jest reprint z SJP. Nowe wydanie książki będące wierną kopią oryginału wykonane bez powtórnego składania tekstu. Nowe okay. Wydanie książki.
Dobrze. Czyli...
Nie, że reprint.
Czyli... Mindcrash się niekoniecznie wysprzęglił, bo nie wiemy, jaka jest definicja słowa reprint w ich przypadku, więc gra może
ale na
być...
pewno się wypucował.
Tak, na pewno się... Okej. Okay. Dobra.
Swoją drogą, ja znam wuja i serdecznie pozdrawiam.
Tak jest. Wujo cię pobuja, nie? No. Czy uważacie, że... Teraz pan Bartłomiej zadaje pytanie. Czy uważacie, że w porządku jest, gdy wydawca staje się konkurencją dla sklepów detalicznych, będących w teorii ich partnerami biznesowymi? Tak, bardzo dobry temat. Gdy dokładają ekskluzywy do swoich gier tylko przez swoje strony. Wiele osób, będąc świadomymi klientami, chce na przykład kupować tam, gdzie gra, aby... W sensie, gdzie gra, fizycznie gra, nie? W sensie, wykonuje czynność grania. Aby miejsce w jego mieście żyło, a tu... Fostaje, prawdopodobnie chodziło o dostaje, niemoralną propozycję. Nie wiem, co jest niemoralnego w tym, ale dobra. Sklep, rozumiem, kumają.
Wypucowali.
Sklepy, rozumiem, kumają, jak są robione w konie i przekładają energię na tych wydawców, którzy postępują z nimi uczciwie? Znak zapytania. To jest bardzo dziwnie skonstruowane pytanie, ale... bo to jest... Zdanie twierdzące, zakończone znakiem zapytania. Panie Bartłomieju, to jest kolejna osoba, z którą bardzo proszę, żeby trochę poprawiła swoje skille w języku polskim, bo ja potem czytam to i nasi słuchacze tego słuchają. Także tak, Marku, co o tym sądzisz?
Co ja o tym sądzę? Uważam, że skoro taki ekskluzyw jest dodawany tylko i wyłącznie przy zakupie gry podstawowej, czy dodatku na stronie wydawcy, to ewidentnie wydawca chce tę grę u siebie na stronie sprzedać. I teraz moje pytanie jest po co? No bo przecież może wszystkie swoje podstawki, bo skoro te chyba że chodzi o te szumne posty, że został wyprzedany jakiś tytuł w sklepie wydawcy, więc jeżeli chodzi o to, to no kurczę, no przecież te wszystkie pudełka można wysłać do sklepów i będzie załatwiona sprawa, a jeżeli chodzi o to jakieś tam ekskluzywy czy dodatki, no to przecież one same w sobie można sprzedać, je same w sobie można sprzedać no, na stronie wydawcy. Jako za jakąś tam, nie wiem, wycenić je jakkolwiek. I mnie to bardzo ciekawi, bo przecież na przykład taki portal, który sprzedaje swoje rzeczy, te ekskluzywy do swoich podstawek, no to przecież one są bardzo często w bardzo fajnej, konkurencyjnej cenie. Bo załóżmy, jak podstawka kosztuje 200 zł, to z tymi tam ekskluzywami będzie 240 czy 250, więc to nie są duże pieniądze w stosunku do tego, co dostajemy. I myślę, że ja bardzo często koniec końców zastanawiałem się, czy mam zamówić coś ze strony wydawcy, czy też nie. Tylko najczęściej mnie tam z portalu to nic nie interesowało, jeżeli chodzi o te ekskluzywy, ale jeżeli byłoby coś fajnego, no tam wiecie, jakiś notesik, to mnie tam nie interesuje, bo jakieś tam drewniane znaczniki. Ale jak coś fajnego, to rzeczywiście zdecydowałbym się kupić u portalu, no bo portal ma bardzo fajne ceny za swoje podstawki z tymi ekskluzywami. I uważam, że to jest nie w porządku, bo na przykład Lucky Ducky, oni sprzedają swoje ekskluzywy jako osobny artykuł.
No i prawda? To
na przykład tema. Tak, i to jest spoko. No a przecież portal, bo Przemek poszedł, nie chciałem go zdradzać, ale Przemek poszedł. A portal sprzedaje to w komplecie, nie?
Mhm, tak, i nie można zagadnić, czy potem zostać.
No dokładnie, więc ja nie wiem, po co tak portal robi. Przecież może te podstawki wysłać do tych sklepów planszowych, niech mu to sprzedają, a niech sobie posprzedaje te swoje śmieszne ekskluzywy za 5 zł. No nie wiem. Uważam, że praktyka średnia, nie podoba mi się to. Mówię, no niektórzy wydawcy podchodzą do tego w porządku, no bo na stronie Lucky Ducków sobie zamawiasz tylko i wyłącznie te ekskluzywy, no i do widzenia.
No i w ogóle jest takie zastanawiająca praktyka czegoś takiego jak sklep wydawcy, nie? Po co wydawca prowadzi sklep, jednocześnie sprzedając gry do hurtu, nie? I do sklepów internetowych.
No ja widzę tego sens, bo na przykład jeżeli chodzi o sklep, to uważam, że w sklepie powinienem mieć dostęp do wszystkich, czyli na przykład załóżmy książki, tak, bo to jest rzecz, którą też kupuję, to jeżeli chodzi o książki, to lubię wejść na stronę wydawcy, bo tam mogę sobie kupić wszystkie dostępne książki, no chyba, że coś jest w ogóle, nie, już jest wyprzedane, ale jeżeli jest na rynku, to tam jest. A jeżeli chodzi, wiesz, czasem może być tak, że jedna książka jest u jednego sprzedawcy, druga u trzeciego i tam, wiesz, musiałbym zrobić 10 zamówień, a tu wiem, że mam wszystko w jednym miejscu. I tak samo jest z sklepami planszowymi, że załóżmy Pagana może już nie być, a chcę od Lucky Ducków kupić Pagana, wielkie imponujące budowle i coś tam jeszcze. No to u jednego sprzedawcy będzie jedno, u drugiego drugie, a u trzeciego trzecie. Tak samo na Allegro czasem jest, że ja muszę szukać kuźwa jednego sprzedawcy, który mi wszystko sprzeda, nie będę musiał za przesyłki płacić. A na stronie wydawcy mam wszystko. I jeżeli wolę wygodę, czyli nie szukam tego, to kupuję ze strony wydawcy.
Mhm. Tylko wiesz, że u wydawcy też często tego nie ma już na sklepie.
Właśnie dla mnie powinien być priorytet, że wydawca zawsze powinien mieć te rzeczy na stanie. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś nie ma na stronie wydawcy, to oznacza, że nigdzie w Polsce tego już nie kupię. Znaczy ja mam takie myślenie przynajmniej. W grach planszowych się to nie sprawdza prawie wcale. Ale powinna być zawsze taka ostatnia furtka w mojej głowie, że jak już nie ma nigdzie, to tam może jeszcze dostanę. Że oni mi jeszcze może gdzieś tam wynajdą to. No tak to działa z książkami, że wiem, że jak ja akurat kupuję z jednego wydawnictwa, jak wiem, że oni mają na stronie, znaczy w sensie jak jest, to oni to mają na stronie, tak? Po prostu robią sobie zapasy na tyle, żeby nigdy z rynku to nie zeszło i oni zawsze będą mieli tam jako coś tam w zanadrzu. Więc jak rynek pozbędzie się tego, bo wykupią z różnych sklepów, no to będzie taka jeszcze furtka, że oni będą sobie mogli sprzedać, oczywiście po wyższych cenach, ale niekiedy cena nie gra roli, jeżeli chcesz coś mieć.
Mhm.
No i ja mam takie przemyślenie.
Bardzo dziękuję, Marek, że kryłeś mnie, że poszedłem po kabelek.
Ty byłeś w kiblu?
Po kabelek.
A, po kabelek. No widzisz, a wiesz, trochę się stresowałem, ale dam radę. No dobra, jedziemy dalej, bo tutaj ja nie mam czasu na pierdoły. I tutaj jest fajna rzecz. Mianowicie, oczywiście grupa Planszowy Bazar, albo też OLX, to jest kopalnia dramek. Mm-hmm. I tutaj mamy jedno z nich. Ktoś sprzedał przez Allegro.
To jest piękna historia. Miała być słuchajcie tego, bo to jest naprawdę.
Tak, Zamki Burgundii. Ktoś sprzedał grę Zamki Burgundii i te Zamki Burgundii miały być w stanie idealnym i one przyszły w stanie, który
To jest ważne, to są te Zamki Burgundii, te wiecie, Gamefound Edition, nie?
Co za różnica, jakie to są? Popsuta gra, obojętnie ile kosztuje. No i przychodzi w stan idealny, czyli brudne woreczki, ale akurat te brudne woreczki to ja tak bym ostrożnie, bo one są brudne, bo tam ten jeden tak barwi.
One się brudzą,
ale... Tak, ale to pudełko przyszło rozerwane.
Mhm.
No i tutaj nasz, znaczy no nie nasz słuchacz chyba, użytkownik planszowego bazaru, Rafał P.,
mhm.
który napisał posta, że tutaj jest nieuczciwy sprzedawca Michał Gatman, go tutaj oznaczył. Ja już tam daję pana nazwisko. Ja mam prawnika.
Tylko. To chyba nie jest prawdziwe no nazwisko, i... także...
Nie, nie wiem. No właśnie nie. Wiem, dlatego powiedziałem. No i tutaj mamy, to miała być gra w stanie idealnym po jednej rozgrywce, no i okazuje się, że koleś no niby nie wiedział, że to jest rozerwane, że coś tam...
Nie, jego tłumaczenie jest takie, że sam kupił już uszkodzone i sprzedał dalej, zatajając te informacje i że przecież mogłem dopytać.
Ale ty nie wyprzedzaj faktów.
Ale tam się gubisz, coś tam...
No nie wyprzedzaj faktów, no bo Rafał P. napisał do Michała Gatmana, co ty mi ziomie sprzedałeś, a Michał Gatman mu pisze, ja nie wiedziałam o żadnej wadzie. No bez tego to nie ma dramy, no jakby co ty tutaj... Weź ty się tam schowaj.
Ja cytuję
ale przepraszam, No dobrze, no ja dramaturgię buduję. Byłem w teatrze ostatnio. No i co się dzieje? No i napisał do tego Rafała P., czyli od tego, co kupił tę grę, właściciel oryginalny tej gry, no i mówi, że co ten Michał Gatman pieprzy? Przecież on ode mnie już dostał refunda, mówię, że bardzo brzydko to przeczytam, zwrot pieniędzy, w wysokości tam 30 zł właśnie za to uszkodzone pudełko, więc on był w 100% świadomy o tym, że to pudełko było uszkodzone i co ciekawe, on jeszcze chyba tam sprzedał tę grę za 450, a on teraz ją odsprzedaje za 480.
No, i minus te 30 zł jeszcze pamiętaj, nie? Czyli
minus
tak
te 30 zł, więc raz, no. raz, że tutaj bzdury mu gada i udaje, że jest niewinny, no ale wisienką na torcie jest to, jak użytkownik Michał A. pisze taki komentarz, zachowuje pisownię oryginalną. A ja mam odmienne zdanie, kilka razy brałem i wszystko było solidnie zapakowane i zgodnie z opisem. I Rafał P. na to odpowiada. Michał A., przecież ty jesteś Michał Gatman. Wrzucić screena z blika i okazało się, że koleś z swojego prawdziwego profilu komentuje swoje alter ego, starając się uwiarygodnić, no bo przecież jak dostajesz blika, no to masz już pełne dane kogoś i on wiedział, że to nie jest Michał Gatman, tylko Michał A. No i to, po prostu, no jak można być takim debilem, bo to już nie można tego inaczej nazwać, jak bycie debilem. I no, po prostu koleś zrobił z siebie pośmiewisko i taki cwaniak. Cwaniak i jeszcze ja miałem kiedyś takie zdjęcie profilowe. Wypad, kuźwa. Jedna osoba zrobi, już teraz każdy robi. Wypad z tym zdjęciem. Ale ja sobie zmieniłem, więc może sobie trzymać. Koniec dramki.
Tak jest.
Może zdążę jeszcze powiedzieć jedno? Zdążę powiedzieć jeszcze o jednej?
Tak. Ja na koniec jeszcze... tylko pozdrowię pana Przemka.
Dobrze, no to tutaj rzeczywiście jest też niemała dramka, no bo tutaj Krzysztof Esz, albo Krzysztof Szy, napisał, to chyba na zagranicznym na zagranicznym portalu napisał. Ja nie będę tego czytał, tylko bo mój angielski nie jest so good, to przetłumaczę. To jest taki apel do niego, że do wszystkich wydawców, że proszę, że jeżeli robicie coś na rynek polski i lokalizujecie swój produkt, to żeby dali to komuś, kto potrafi to zrobić profesjonalnie, bo jest taka gra jak ta gra... Jezus. Ta gra z zakładem o mieszkanie, gdzie brakuje polskich liter. No i teraz czytam. Gra stworzona przez Kaczk i Kurczaka. Zabawa inspirowana gry, w któr przyjaciele grali w odcinku ten z embrionami. Popiście si, wiec, dotycz, cy serialu, przyjaciele, odpowiadaj cy na pytania w czterech kategoriach i wypiorunuj cel rundzie błyskawicznej i zatrzymacie mieszkanie. No, tylko się czytać nie da, no.
Makarena. No.
I tu jest coś po czesku, jest du e sucho cieralne karty. Sucho cieralne pisaki. Nie, to jest trochę po czesku. Sprzedana na 30 zł, nie wiem, czy to w jakimś action, czy to gdzie to jest, ale no, nie. Też uważam, że jeżeli coś jest lokalizowane na rynek polski, no to...
Tak.
Kuźwa, ale co my się dziwimy? Mamy Czachę Games, który tłumaczy nam grę i wygląda to podobnie bardzo. Albo to jest ten sam kazus, jak tłumaczyli na rynek francuski. To samo wyszło z tego.
A propos Pischel Games, to chcieliśmy pozdrowić pana Przemka i powiedzieć, że martwimy się o niego, że musi częściej sprawdzać swój cukier. Bo w materiale gradania na Facebooku gradanie zrobił taki filmik z One More Game. W 13 minucie 40 sekundzie pojawia się pan Przemek. To jest taka scenka, że windziarz siedzi przy stoisku planszostrefy, mówi, co tam planszostrefa ma na swoim stoisku. I nagle zza kadru słychać takie... No ewidentnie widać, że ten cukier tutaj już jest naprawdę na niskim poziomie, bo jest takie bełkotliwe trochę. Ja musiałem sobie zrobić transkrypcję dosyć mocną. Jest, ja będę teraz cytować. Elevator, cfelu kurwa, ty żyjesz? Co, nagrywasz na żywo? Także chciałem powiedzieć, że gratulujemy windziarzowi nowej ksywy. Elevator. I tam dalej. A panu Przemkowi, pana Przemka po prostu pozdrawiamy i mamy nadzieję, że pójdzie sprawdzić sobie stan swojego zdrowia. Bo może faktycznie jakąś insulinkę trzeba czasami, czy coś. No.
Jestem zdruzgotany tym. W ogóle jest mi... Kuźwa, jestem oniemiały po tym, co słyszałem, że możemy jeszcze spotkać osoby na konwentach, które są, no powiedzmy sobie to szczerze, po prostu nie zjadły śniadania.
No, widać po prostu, że, ale to trzeba pomóc takiej osobie podejść, dać batonika, nie wiem, podeprzeć ręką, a nie uciekać, tak jak zrobił windziarz.
Tak, bo windziarz uciekł. Rzeczywiście, windziarz uciekł jeszcze się śmiał.
Dokładnie. A tam było widać po prostu, że no, człowiek jest w potrzebie.
Tak, suszyło gardło pana Przemka. Gardło suszyło.
Dokładnie. No, jakby ta bełkotliwa mowa, ten dziwny język, tutaj, no nie wiem, może jakaś afazja lekka weszła już, także no naprawdę ten stan mógł być poważny i całe szczęście nie skończyło się to tragedią.
Tłumaczcie mi tylko, jak można do kogoś powiedzieć w miejscu publicznym, do kogoś, kogo chyba się darzy jakąś sympatią, cfelu.
Ale słuchaj, tutaj zadziałał po prostu niski stan cukru. Nie jesteś w stanie w takim... jeżeli jesteś w takim... Nie jesteś w stanie, że jesteś w takim stanie. Co ja gadam w ogóle? Jeżeli jesteś w takim stanie, to nie myślisz logicznie. O. Po prostu
ja powiem od siebie, że według mnie słowo cfel to jest najgorsza obelga chyba, jaką można do kogoś powiedzieć.
Ale pan Przemek nie myślał w tym momencie racjonalnie, rozumiesz to?
A weź mi tam. Kończę, bo ja zaraz się z tobą pokłócę. Trzymajcie się ciepło, ja muszę rozwiesić pranie i jutro idę do pracy, ja bo miałem przez dwa dni sraczkę.
Musiał, dobrze. To dlatego zbieramy na nowe gacie dla Marka. Słuchajcie, grajcie dużo i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
Cześć.